Będziemy nadal mówić o zespole, o służbie w zespole. I dzisiaj powiemy sobie o armii Gedeona w taki sposób, jak jeszcze chyba nigdy nie słyszeliście. Mianowicie będziemy mówić o armii Gedeona, nie mówiąc o niej. Bo to jest wszystko zbyt proste. Bóg wybrał mu 300 ludzi, którzy zrobili to, co Gedeon chciał. I było wielkie zwycięstwo. Ale to wydarzyło się tylko raz w historii ludzkości. Zbierzcie dzisiaj 300 ludzi, nawet ze szczerymi chęciami, 300 chrześcijan i spróbujcie coś od tak zrobić razem. Jeśli czytamy historię Gedeona i próbujemy go naśladować, nie biorąc szerszego kontekstu całego Słowa Bożego, to możemy być sfrustrowani. Dlaczego? Bo wiecie, że Gedeon w jednej ręce miał pochodnie, w drugiej dzban, tak? I dzbanem zakrywał pochodnie. I tu już pojawia się problem. Bo czasami nasza prawa ręka nie może się dogadać z naszą lewą. A co dopiero z tymi 600 pozostałymi rękami? Minęły 2000 lat chrześcijaństwa i dzisiaj na każdy temat chrześcijanie mają 1 476 000 opinii. Z tego zdecydowana większość uważa, że ta ich opinia jest słuszna. Można kliknąć na internecie dowolny temat ze Słowa Bożego i znaleźć mnóstwo kazań, wykładów, materiałów, które stoją często w całkowitej sprzeczności ze sobą, albo w zupełnie innych kierunkach nas prowadzą. Do tego mamy jeszcze swoje różne obciążenia. Myślę, że to najlepiej świadczy o tym, jak trudno jest stworzyć armię Gedeona. I dlatego będziemy mówić o armii Jezusa. Jak Jezus buduje swoją armię, swój oddział. I chciałbym, żebyście otworzyli Księgę Izajasza, rozdział 11, od 6 do 9 wersetu. Bardzo poruszający tekst. On mówi o Królestwie Tysiącletnim, o tym, gdy Jezus będzie panował już na tronie w Jerozolimie i zaprowadzi zupełnie nowy ład na ziemi. Ale myślę, że z powodzeniem możemy odnieść ten tekst w sensie duchowym, do rzeczywistości Kościoła. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmi, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Piękny, poruszający tekst. Dokonał się cud. Jak to możliwe, że te wszystkie zwierzęta mogą zgodnie ze sobą współdziałać? I jeszcze niemowlęta baraszkują pomiędzy nimi, a nad całością czuwają mali chłopcy. Cud. Ten cud sprawił Jezus. Jezus pragnie sprawić podobny cud w swoim Kościele. I chciałbym przytoczyć 3 teksty ze Słowa Bożego, które mówią o tym cudzie. Nie będziemy ich komentować, wrócimy do tego tekstu, ale gdy wrócimy do tego tekstu, chciałbym, żebyście pamiętali o tych tekstach, które teraz przeczytamy. Abyście cały czas rozważali wraz ze mną to słowo z Księgi Izajasza, z rozdziału 11, w kontekście tych 3 tekstów, które przeczytamy. Najpierw pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 14 i 15. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 14 i 15. Teksty te bardzo jasno mówią o tym, na czym Bogu zależy w Kościele, czego Bóg pragnie. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem, i wszystkim. Następny tekst. List do Kolosan, rozdział 3, od 11 do 15 wersetu. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. I ostatni tekst, drugi list do Koryntian, rozdział 5, od wersetu 16 do 18. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Piękne teksty, piękne słowa wyrażające pragnienie Bożego serca odnośnie Kościoła, odnośnie naszej wspólnoty, odnośnie tego, co tworzymy, odnośnie wszystkich wspólnot chrześcijańskich na ziemi i tego, co się między tymi wspólnotami dzieje. I wracając do Księgi Izajasza, rozdziału 11, widzimy, że dzięki Bożemu działaniu, dzięki temu, czego Chrystus dokonuje, drapieżniki przestają być drapieżnikami, bezbronni nie są skazani na pożarcie, a niedojrzali stają się dojrzali. Drapieżniki przestają być drapieżnikami, bezbronni nie będą skazani na pożarcie, a niedojrzali staną się dojrzali. I pierwsza para to jest wilk i jagnię, czyli baranek, owieczka. Cóż za ciekawa para. Wilk będzie gościem jagnięcia. Wilk to jest ciekawy osobnik. Pamiętajcie, nie mówimy tutaj o zwierzętach, tylko o ludziach. Zazwyczaj działa w stadzie. Stado wilków nazywa się wataha, to chyba wiecie. Mają swój obszar, dosyć duży potrafią mieć rewir, od 150 do 350 km kwadratowych. Zazwyczaj w wataszy wilków jest od 6 do 8 osobników, więc nie jest to duża grupa, maksymalnie 20, minimalnie 2, ale zazwyczaj jest to właśnie kilka wilków. I wilki do swojego rewiru nie dopuszczają innych osobników, nie należących do ich watachy. Dodatkowo muszą jeść dziennie 1,3 kg dekagramów mięsa. To dosyć dużo. Strzeżcie wilka. Na ile byś wystarczył wilkowi? Niektórzy z nas na dłużej, niektórzy na krócej. Ale myślę, że chyba nie ma to takich, którzy by wytrzymali kwartał. Pewnie po kwartale już nikogo z nas by nie było. Jeżeli wilk ma ochotę na zwierzęta hodowlane, bo gdzieś tam mu zabraknie pożywienia w lesie, to wiecie, co jest jego przysmakiem? Właśnie owce. Wilk poluje nocą, zaczyna o zmierzchu i polowanie może trwać do świtu. Innymi słowy, wilk to jest taki gangster. Przyzwyczajony do tego, że działa w swoim gangu, ma swój rewir, innych nie dopuszcza na ten teren, i jak trzeba, to potrafi porządnie dołożyć. I owca, która z natury jest taka bezbronna, głupia, bo owce są niestety głupie, to nie jest tak naprawdę komplement, że Jezus nazywa nas owcami. Owce to są jedne z najgłupszych zwierząt, jakie chodzą po planecie Ziemia. Nieporadna, nie potrafi sama wrócić do owczarni, nic nie, prawie nie umie, tylko je, pije, daje wełnę. Ale generalnie rzecz biorąc, sama nie bardzo sobie potrafi poradzić. No idealny łup dla takiego gangstera, dla takiego wilka. Można się wyżyć, można dołożyć, można zaatakować. Pożreć na drugie śniadanie, jak mam zły humor. Ale Biblia mówi, że wilk pójdzie w odwiedziny do takiej owcy. Owca nie będzie czuła się przez niego zagrożona. Wilk przemieniony przez Chrystusa. Wilk, który jest łagodny. Wilk, którego nie muszą się owce bać. Wilk, który opuszcza swój rewir, tak naprawdę mówi, po co mi mój rewir? Niech owca przyjdzie z rewizytą. Zawsze się mnie wszyscy bali, ale teraz ludzie do mnie lgną. Owce zapraszają mnie do siebie do domu. Wcześniej jak mnie widzieli, to dzwonili po policję. A teraz zapraszają mnie do swojego domu. Cóż za piękna zmiana. Podobna para jest również nieco niżej. Lampard i koza. Specjalnie zmieniłem z koźlęcia na kozę. Dlaczego? Bo to jest bardzo ciekawa para. Lampard to jest czwarty co do wielkości kot drapieżny na świecie. I zazwyczaj lamparty są samotnikami. Też są niebezpieczni, ale działają w pojedynkę. Tak? Płatny zabójca. Stroni od innych. Ktoś, kto nie nadaje się w ogóle do społeczności, bo ten gangster przynajmniej umiał się dogadać ze swoimi kumplami. Lampard nie umie się dogadać z nikim. Nie potrafi budować relacji. Jeśli już, to wykorzystuje innych dla swoich potrzeb. Dlaczego? Bo dla Lamparda każde inne zwierzę, zwłaszcza jakieś mniejsze i słabsze, to jest potencjalny łup. No i teraz popatrzmy się. Już wilk jest w kościele, owca, a teraz przychodzi Lampard. Widzicie teraz troszeczkę, dlaczego nie tak łatwo jest zbudować armię Gedeona? Tylko po jakimś jednym wodopoju nad jeziorem. To się tak prosto niestety w kościele nie dzieje. Przynajmniej ja jeszcze tego nie widziałem. Że tak raz, dwa, trzy i już. Ale koza... A może jeszcze jedno. Lamparty potrafią być bardzo niebezpieczne. Lampard, czyli inaczej pantera. Jak już nie mają nic do jedzenia, to zabierają się za ludzi. I najsłynniejsza pantera z Rudra Praya w Indiach zagryzła w latach 1918-1925 125 osób. Potrafiła wybijać drzwi, wskakiwać przez okna, a nawet przedziurawiać pazurami cienkie, gliniane ściany w domach ludzi. Ludzie byli przerażeni tak bardzo, że parlament brytyjski, który wtedy miał protektorat nad Indiami, wysłał tam przeszkolonego myśliwego, żeby zajął się tą panterą i w końcu po 7 latach została ona zabita. Co zrobicie, jak otworzą się drzwi tam z tyłu i wejdzie pośród nas pantera? Lampard. Ale w ludzkiej skórze. No, zróbcie z niego armię Gedeona. A zaraz za nim wejdzie koza, która jest uparta jak koza. Lampard, morderca i uparta jak koza. Nie przesuniesz ją. Kozę trzeba, jeśli chcesz ją gdzieś zaprowadzić, to musisz ją gnać od tyłu. I to umiejętnie. Jak będziesz ją ciągnął, zaprze się 4 kopytami, pochyli łeb i nastawi rogi w twoją stronę. No, zrób z niej armię Gedeona. Proszę bardzo. I do tego będzie miała murowany konflikt z Lampardem, bo Lampard przyjdzie i powie, przepraszam bardzo, to jest moje miejsce. Koza powie, nie, to jest moje. Mówi, ja cię zjem, jak się stąd nie ruszysz. A spróbuj tylko. O, wilk, owca, Lampard i koza w jednym miejscu. A potem jeszcze ciele i młody lew. To lwiątko to jest tak naprawdę młody lew. Pomyślałem sobie, że to są nastolatki. Młody lew to jest taki przebojowy, do przodu, zawsze się łapie w elicie. A ciele to taka nieporadna ofiara. Ciele nie ma szans na przebicie się w grupie młodych lwów. Młode lwy zawsze ją zepchną gdzieś do kąta. Młode lwy wyrwą się do przodu i powiedzą, my tu kontrolujemy sytuację, a ty ciele tam siedzi, bo dostaniesz. Ty się nie nadajesz tutaj. Nie działasz na naszych falach. Nie jesteś wystarczająco dynamiczny. Nie umiesz tego, nie umiesz tamtego. Masz tylko trójkę z WF-u. Nie umiesz grać w koszykówkę. Ale tu jest powiedziane, że oni będą razem. Młody lew współpracuje z cielęciem. A wszystkiemu przygląda się spokojnie wilk, lampart. Nawet koza idzie na współpracę. I owca też się w to włącza. Tyle zrozumiała, że w grupie sobie poradzi. Kolejna para, krowa i niedźwiedzica. O! Powiem wam. To jest czasami najbardziej groźna para w kontekście duszpasterskim w kościele. Wiecie dlaczego? Bo tu jest powiedziane, że to są matki. I że one mają swoje młode i że te młode będą leżeć razem. Jak to czytałem, to myślałem sobie, ludzie kochani, to jest cud chyba największy z tych wszystkich. Matki, które porozumiewają się odnośnie swoich dzieci. I nie ma konfliktu. Bo jedno dziecko zrobiło drugiemu dziecku to, tamto dziecko zrobiło mojemu dziecku to, to dziecko, moje dziecko uszczypało, tamto dziecko, moje dziecko przewróciło. Dzieci nam tutaj przybywa. Ludzie, jak my to opanujemy. Byliśmy przygotowani na początku roku na dwójkę dzieci w szkółce. Teraz już jest dużo więcej. Jesteśmy w środku remontu. Tam z tyłu przygotowujemy pomieszczenie, ale na razie tak przygotowujemy, że jest rozkopane, żeby kaloryfery zamontować. A tutaj nagle widzimy matki, które się nawzajem błogosławią, które się wspierają, które pomagają sobie nawzajem, choć są zupełnie z dwóch różnych światów. Mają zupełnie różne metody wychowawcze. I normalnie to byłoby nie do pomyślenia, jak ona chowa swoje dzieci. Jak ona chowa swoje dzieci. Jak można tak wychowywać? To nie jest po chrześcijańsku. Jak można tak wychowywać? To nie jest po chrześcijańsku. Mówiłem wam, że na każdy temat znajdziecie milion opinii na internecie, na temat wychowywania dzieci też. No ale teraz mamy być razem, mamy razem służyć Bogu i mamy posłać nasze dzieci na te same zajęcia o Panu Jezusie. Mamy jakoś odbyć nasze nabożeństwo. Ale jeszcze trochę więcej na temat tej krowy i niedźwiedzicy. W ogóle krowa to jest takie spokojne zwierzę, chyba zauważyliście. To nie wadzi nikomu. Ma swój świat i większość życia trawi na przeżuwaniu pokarmu. Innymi słowy, gdzie ją postawisz, tam będzie stać. Ma bardzo niewiele własnej inicjatywy. Chyba, że czasami jej coś odbije, ale nie będziemy tutaj rozwijać tego wątku. Wszyscy widzieliście krowę, która ma problem. Za dużo tu jest dzieci, żebyśmy ten wątek rozwijali. Wtedy rzeczywiście są problemy. Wtedy wszyscy są zaskoczeni, a cóż się z nią stało? A z drugiej strony mamy niedźwiedzicę, niedźwiedzia, który jest wszystkożerny. A gdy brakuje mu naturalnych produktów, to na miejscu pierwszym w jadłospisie jest właśnie bydło. Co to oznacza? Oznacza to, że krowa szczególnie irytuje niedźwiedzicę. To jest praktycznie nie do pogodzenia. No nie da się. Jak ona chowa te dzieci? Innym słowem, niedźwiedzica może będzie żyła dobrze ze swoją sąsiadką krową, dopóki wszystko jest dobrze. A ponieważ dobrze trwa bardzo krótko w realiach dzisiejszego świata, konflikt murowany. Niedźwiedzica jest też bardzo przewrażliwiona na punkcie swoich dzieci. Ja się chyba narażam. Za tydzień będzie 10 osób. Sami mężczyźni. Znacie to, tak? Coś, jak spróbuj odebrać małego niedźwiadka, niedźwiedzicy. To nie znaczy, że mamy zamiar odbierać kąkolwiek dzieci. Ale jeżeli krowa albo dzieci krowy zrobią coś, co niedźwiedzica odbierze jako czyn niepożądany w stosunku do jej dzieci, to mamy poważny problem duszpasterski. Jak go rozwiązać?
modlić się i pościć.
Ale Bóg mówi i obiecuje nam, że i w tej sytuacji jest rada. Jest działanie Boże i On pragnie nas wspierać, pragnie nas zmieniać. Nie jesteśmy skazani na to, żeby nawzajem siebie po prostu pożreć i zniszczyć. Nie po to Pan nas gromadzi razem. I następna para. Widzicie, ile to jest ciekawych par? Jest lew i wół. Co ma lew wspólnego z wołem? Poza tym, że wół może stanowić posiłek dla lwa. Ale tutaj czytamy, że lew będzie karmił się słomą jak wół. Lew, ten dumny król dżungli. Ten lider. Kuty na cztery nogi. Przychodzi do kościoła. Defiladowym krokiem wchodzi. I myśli, że będzie wszystko kontrolował. Bo jest liderem. Bo ma odpowiednie wykształcenie. Bo ma odpowiednie doświadczenie. Bo jest przyzwyczajony do sterowania ludźmi. Jest dynamiczny. Rządzi sawanną. Patrzy, a tu siedzi wół. Ciężki, powolny, monotematyczny. I ciągle coś żuje. I w dodatku jest roślinożerny. I myśli, po co komu taki wół? Bogu potrzebny jest lew. I ma na to wersety z Biblii. Lew z pokolenia Judy i tak dalej, i tak dalej. A kto inny ma inne wersety, mówi, słuchaj, ja słyszałeś to, że diabeł też jest jak lew ryczący. Ale czy wiecie, co jest najbardziej zdumiewające w tym tekście? Że lew ma się uczyć od wołu. Bo czytamy tutaj, że lew będzie karmił się słomą jak wół. Wół już umie jeść słomę, siano, trawę. Lew tego nie umie. Lew jest królem, lew jest wielki, lew jest potężny. Lew przychodzi do kościoła i nagle musi się uczyć pokory i musi się uczyć od kogoś, kogo nigdy nie wziąłby za swojego nauczyciela, gdyby do kościoła nie przyszedł. I to jest test, którego wielu ludzi nie jest w stanie nigdy zdać. Bóg stawia nam za nauczycieli tych, których my sami nigdy nie wybralibyśmy za swoich nauczycieli. I teraz ten wielki lew musi się nauczyć przeżywać pokarm jak wół. Bo jak tego nie zrobi, no dostanie niestrawności. I to, czym gardził, to, z czego się śmiał, to, co uważał za niepotrzebne, nagle okazuje się niezbędne dla niego. To właśnie w ten sposób będziesz się uczył i w ten sposób będziesz wzrastał i w ten sposób przygotuje cię do służby. Jak obserwuję was, to widzę, że przynajmniej z niektórymi zwierzętami niektórzy z was się utożsamiają. I lew zostaje przemieniony. Wszystko staje się nowe. Widzicie, co Biblia mówi? Wszystko staje się nowe. W tym odnowieniu nie ma tego, tego i tego. Jest tylko Chrystus. Jest jeden nowy człowiek. Przyobleczcie się w cechy nowego człowieka, w cechy chrystusowe. Miejcie taką postawę, jaką miał Chrystus. Niezależnie od tego, skąd przychodzicie. Cel Boży jest jeden. Mamy upodabniać się do Jezusa Chrystusa. Ale zwróćcie uwagę, nie zatracamy naszej indywidualnej tożsamości. Wciąż widać, że to jest lew. Tyle tylko, że nauczył się jeść tak jak wół. Wciąż to jest wilk. Tyle tylko, że jest to łagodny wilk. Wciąż to jest Lampard, tyle tylko, że ten Lampard nie jest samotnikiem. Wciąż to jest koza, tyle, że nie jest już uparta jak osioł. Ale idzie na współpracę, daje się ją przekonać do czegoś. Ale to nie wszystkie pary. Jest jeszcze jedna. niemowlę i żmija. O, to powinienem chyba mówić tyłem do was. Niemowlę,
to mi się kojarzy oczywiście z kimś nowonawróconym.
Przychodzi do kościoła, jest dezorientowany, nawrócił się, niewiele wie. Jest taki bezradny, bezbronny. Najbardziej narażony na zranienie. Ma jeszcze całą listę nawyków, których nie zdążył zmienić. A my, wszyscy święci, zborownicy, już dawno tego nie robimy. Przynajmniej w kościele, jak wszyscy patrzą. Jest żmija. Całe życie wbijała szpilę ludziom. Robiła to doskonale. W twórczy sposób. Ach, jak umiała to robić. Żmija, według słownika języka polskiego, to człowiek podstępny, perfidny, nikczemny i zły. Ale i dla niej jest miejsce w kościele. I on, i tę osobę Bóg przywołuje, mówi: przyjdź. Wiem, że raniłeś, że raniłaś swoim językiem tylu ludzi. Wiem, że z powodu swojego języka zniszczyłaś wiele relacji. Wiem, że wiele ofiar jest w twoim życiu, których zraniłeś czy zraniłaś swoim językiem. Wiem, że ciężko było niejednemu z tobą wytrzymać z powodu tego, co mówiłeś i jak mówiłeś, co mówiłaś i jak mówiłaś. Może twoje małżeństwo z tego powodu się rozleciało. Może twoje przyjaźnie z tego powodu się rozleciało. Ale przyjdź i zmienię ciebie. Tak bardzo ciebie zmienię, że ludzie będą się czuć w tobie bezpieczni. Że ci najbardziej niewinni, bezradni, bezbronni będą do ciebie lgnąć. Zmienię twoje słownictwo. Zmienię ciebie. Po prostu cię zmienię. Na swój obraz. Aby ludzie widzieli w tobie Chrystusa. Aby w tym, co mówisz, widzieli Chrystusa. I można by pomyśleć teraz, no tak, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, to Bóg musi powołać jakiegoś wybitnego lidera. Najlepiej zesłać archanioła Michała w ludzkiej postaci, żeby nad tym wszystkim zapanował. Ale Bóg ma poczucie humoru. I Bóg chce, aby wszyscy wiedzieli, że Kościół jest budowany przez Niego. Że to jest Jego dzieło. Nie ludzkie, ale nadprzyrodzone. I w związku z tym czytamy w wersecie szóstym, że na czele tego wszystkiego postawi małego chłopca. Panie Boże, co? Mały chłopiec ma zapanować nad wilkiem i owcą, lampartem i kozą, cielęciem i młodym lwem, krową i niedźwiedzicą, niemowlęciem i żmiją, jeszcze lwem i wołem? Nad tym wszystkim w jednym miejscu ty stawiasz małego chłopca. A mały chłopiec to jest ktoś, kto nie panuje nad swoimi emocjami, nie posiada doświadczenia, wiedzy, nie ma właściwego rozeznania. Właściwie nie ma żadnych atutów sam z siebie. Teraz w końcu wszyscy myślicie, no w końcu mówię o sobie. Nie, ja już dużo, a ja już mówiłem o sobie wcześniej. Nie powiem wam, które te zwierzęta są mi najbliższe. Ci, co mnie bliżej znają, to albo znali mnie dawniej, to powiedzieliby wam, że parę tych zwierzaków to tu w tym starym serduchu siedzi. Na szczęście Bóg to wszystko ukrzyżował i ukrzyżował w waszym życiu. I daje nam zwycięstwo. Ale wiecie, o czym tu jest mowa? Tu jest mowa o tym, że wśród tych wszystkich lampartów, wilków, wołów, kóz Bóg sprawia, iż dojrzewamy. W kościele wykluwają się liderzy według serca Chrystusowego. Przychodzą jako niedojrzali. emocjonalni, bez doświadczenia, bez rozeznania. Próbują coś, ale im nie wychodzi. Otoczeni są jednak atmosferą miłości, akceptacji i w tym bezpiecznym środowisku kościoła lokalnego mogą spokojnie się rozwijać. Bóg czyni z nich później liderów, pastorów, ewangelistów, misjonarzy. A warunkiem wstępnym jest po prostu zwyczajnie to, by przyjść. By przyjść takim, jakim jesteś. A jak już przyjdziesz, to pozwolić innym przyjść takim, jakimi są. A potem poddać się tej obróbce Pana Boga, która może oznaczać, iż całkowicie będziemy zmienieni, całkowicie będziemy przemieleni, zmiażdżeni, po to, żeby powstało coś nowego. A jak to się stanie? Werset 9 mówi o tym. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana. Widzicie, to się dzieje poprzez poznanie Pana, osobistą z Nim relację. On na nas oddziałuje. Upodabniamy się do Niego, nie do siebie nawzajem. Do Niego. I On nas zmienia. On nas ociosuje. On nas tak kształtuje i prowadzi, abyśmy byli użyteczni w Jego armii, w Jego wspólnocie, w Jego kościele. Abyśmy mogli ze sobą nie tylko wytrzymać, ale współdziałać, wspierać się nawzajem, zachęcać się, budować, dodawać sobie skrzydeł. I to jest wielka Boża łaska. Bez tej łaski nie mamy szans. Zgódźmy się. Nie wytrzymalibyśmy z sobą dłużej niż 1,5 godziny w niedzielę. I to pod warunkiem, że wszyscy byśmy siedzieli cicho i nie patrzyli na siebie. Gdyby nie było Ducha Świętego, nie było Bożej łaski, zbawienia i przemiany. A ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. I ten obraz wody będzie ostatnim obrazem, jakim Wam dzisiaj przedstawię. Bo dzięki tej wodzie to wszystko się dzieje. Dzięki tej wodzie to jest możliwe. I my powinniśmy mieć bardzo dużo wody wśród nas, w naszej społeczności. A woda jest obrazem Słowa Bożego i Ducha Świętego. Te dwie rzeczy. Słowo Boże, nie strony internetowe. Nie tysiące książek, które już zostały opublikowane. To może być tylko dodatek. Cenny, ważny, jeśli wejdziemy na właściwe strony i będziemy czytać właściwe książki. Ale Słowo Boże, poznajemy Słowo Boże, takie jakim ono jest. Sięgamy do głębi. Porównujemy jeden tekst z drugim tekstem. Pozwalamy, żeby Słowo do nas mówiło, żeby było najwyższym autorytetem. Podporządkowujemy się Jemu. I pozwalamy też działać Duchowi Świętemu, który nas zmienia od wewnątrz, który otwiera nam drogę do Ojca, który kształtuje nasze wnętrze, oświeca nasz umysł, abyśmy mogli poznać Boże Słowo. Wskazuje nam na co dzień, na różne rzeczy, które wymagają zmiany. Pokazuje nam właściwy kierunek. I On jest tym, który tak naprawdę kontroluje i prowadzi Kościół w imieniu Jezusa Chrystusa, głowy Kościoła. I aby ta przemiana nastąpiła, to tego musi być dużo. Musimy być otwarci na Słowo Boże i otwarci na działanie Ducha Świętego w nas. Na to przemieniające działanie Ducha Świętego. Na przemieniające działanie Słowa Bożego, które chce dotrzeć do głębin naszego jestestwa i dokonać tam precyzyjnej operacji. Zmienić nasz układ trawienny, abyśmy mogli żywić się słomą tak jak wół. I mam nadzieję, że dzięki Bożej łasce pozwolimy Bogu choć trochę, choć odrobinę nas zmienić. Każdy z nas indywidualnie. Że coraz mniej będzie w nas, a coraz więcej będzie w nas Chrystusa. Abyśmy mogli naprawdę wzrastać i dojrzewać w bezpiecznej atmosferze i aby ludzie, których Pan będzie tu przyprowadzał, mogli rodzić się tutaj, w bezpiecznym miejscu i dojrzewać i stawać się tym, kim Bóg zaplanował przed powstaniem świata, by byli. Czasami to nie jest łatwe. Ale wiecie co, to jest ta droga, którą nam Pan wskazuje. I gdy poddamy się Panu, to po upływie jakiegoś czasu zobaczymy, że warto było. Jesteśmy bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. A o to właśnie w tym chodzi. Abyśmy byli jak najbardziej do Niego podobni, aby On był wszystkim we wszystkim.